Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Dzięki postępowi technicznemu możliwy jest lepszy świat, o ile będzie mu towarzyszyła etyka wolności, odpowiedzialności i braterstwa, powiedział papież do uczestników spotkania pod hasłem Dobro wspólne w erze cyfrowej.
Ta wizyta to gest solidarności i bliskości z tymi, którzy są wykorzystywani i marginalizowani. Kardynał Konrad Krajewski w imieniu papieża odwiedził migrantów mieszkających w slumsach na południu Włoch.
Pontyfikat Jana Pawła II opierał się na modlitwie, był mistykiem, przypomniał kardynał Giovanni Battistere z okazji prezentacji włoskiego tłumaczenia książki Karola Wojtyły Kazanie na Areopagu.
Witamy Państwa 27 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Lepszy świat jest możliwy dzięki postępowi technicznemu, jeśli będzie towarzyszyła mu etyka oparta na zasadzie wspólnego dobra oraz etyka wolności, odpowiedzialności i braterstwa, zdolna wspierać pełny rozwój osób w relacji z innymi oraz z całym stworzeniem. Te słowa papież Franciszek skierował do uczestników spotkania pod hasłem Dobro wspólne w erze cyfrowej. Zorganizowały je Papieska Rada Kultury oraz Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Spotkanie zgromadziło specjalistów z wielu dziedzin – techniki, ekonomii, robotyki, socjologii, komunikacji, cyberbezpieczeństwa, ale także filozofii, etyki oraz teologii moralnej. W encyklice Laudato Si Ojciec Święty wskazał na podstawowy paralelizm. Korzyści, jakie ludzkość może czerpać z postępu technicznego, zależą od stopnia, w jakim nowe możliwości będą stosowane w sposób etyczny. Ta współzależność wymaga, aby wraz z postępem technicznym w tym samym tempie wzrastała odpowiedzialność oraz szacunek dla wartości.
Podstawowy cel, jaki sobie postawiliście, jest bardzo ambitny. Dojście do kryteriów i podstawowych wskazań zdolnych do udzielenia odpowiedzi na problemy etyczne wynikające ze sposobu użycia technologii. Zdaję sobie sprawę, jak dla was, którzy działacie na styku globalizacji oraz wysokiej specjalizacji, musi być trudne określenie podstawowych zasad w języku akceptowanym oraz podzielanym przez wszystkich. Jednak nie ulegliście zniechęceniu w poszukiwaniu osiągnięcia tego celu, uwzględniając znaczenie etyczne zachodzących przekształceń, również w kontekście reguł ustalonych przez wskazania zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ. W istocie zaproponowane przez was rozwiązania będą miały bezpośredni i konkretny wpływ na życie milionów ludzi.
Sport jest wyjątkowym kanałem promocji pokoju i jedności, jest miejscem spotkania osób pochodzących z różnych kontekstów kulturowych i społecznych. Wasza dyscyplina sportowa jest zaś dobrym przykładem tego, jak można ukazać wagę bycia razem. Drużyna, gdzie każdy zawodnik ma ważną rolę do spełnienia. Powiedział papież do członków Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Wskazał on także na rolę sportu w rozwoju społeczeństwa.
Trzeba podkreślić, że sport ma także ważną rolę do spełnienia w integralnym rozwoju. Dlatego Kościół ceni sport jako pole ludzkiej aktywności, w której mogą się rozwijać cnoty wstrzemięźliwości, pokory, odwagi i cierpliwości oraz jako świadka spotkania rzeczy pięknych, dobrych, prawdziwych i radosnych.
W historii, która trwa obok nostalgii, jest nadzieja i spojrzenie w przyszłość. Ono karmi się pamięcią, która nigdy nie jest rezygnacją. Temu służy przypominanie o korzeniach. Trzeba odbudowywać nową historię, nie zapominając o dawnej. Te słowa papież Franciszek napisał we wstępie do książki Ostatnie lato, wspomnienia ze świata, którego już nie ma. Jej autorem jest Marcello Filotei. Nawiązuje ona do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, które 24 sierpnia 2016 roku dotknęło miejscowość Pescara del Tronto.
Franciszek wspomina, że nawiedził te miejsca kilka tygodni po tragedii. Dobrze pamięta rozpacz oraz przerażenie wielu ludzi. Jednej nocy kataklizm dotknął dziesiątki mieszkańców i setki przebywających tam każdego roku wczasowiczów.
Od tamtego czasu minęły 3 lata. Franciszek wyznaje, że nigdy nie zapomni tego, co wtedy widział. Nigdy nie zapomni o tamtym bólu. Nie zapomni również poczucia wspólnoty, które jednoczyło i nadal łączy miejscową ludność. W tej tragedii, o której opowiada Marcello Filotei, bardzo ucierpiała jego rodzina. Zginęli w niej jego matka i ojciec. Ocalała jedynie siostra. Zniszczeniu uległ dom, w którym mieszkali. Papież zauważa, że w tej książce historie osobiste przeplatają się ze zbiorowymi, krzyżują się wspomnienia osobiste z wydarzeniami wspólnymi. Przypominanie nie polega, zdaniem Franciszka, na podsycaniu nostalgii po tym, co się stało, nie oznacza zamykania się w smutku i lęku.
Ta wizyta to gest solidarności i bliskości z tymi, którzy są wykorzystywani i marginalizowani. Kardynał Konrad Krajewski w imieniu papieża odwiedził uchodźców z Afryki, którzy mieszkają w slumsach w okolicach Foggi na południu Włoch.
W ten sposób papież pragnie być blisko wszystkich osób, które są ofiarami wykorzystywania, marginalizacji i wykluczenia. Pragnie im zanieść słowo nadziei i stać się głosem ich krzyku o pomoc do społeczeństwa, które ma skłonność do indywidualizmu i wytwarza globalizację obojętności, czytamy w komunikacie Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.
W wizycie tej papieskiemu jałmużnikowi towarzyszyli tamtejsi biskupi. Wspólnie odwiedzili miejsca, gdzie mieszkają tysiące najemnych pracowników rolnych, w większości migranci z Nigerii, Gany, Senegalu oraz Gambii, a także z Rumunii i Bułgarii. Pracują oni na polach tamtejszych rolników, zbierając pomidory, oliwki i winogrona. Mieszkają w nieludzkich warunkach, w slumsach i opuszczonych budynkach gospodarczych, bez dostępu do bieżącej wody, prądu czy urządzeń sanitarnych. Ich płaca jest minimalna, a że pracują na czarno, to nie mają ubezpieczenia ani socjalnego, ani zdrowotnego.
Nasze dotychczasowe wysiłki w walce z handlem ludźmi nie były tak skuteczne, jak powinny być. Społeczność międzynarodowa, jak również rządy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne muszą działać znacznie lepiej. Ocenił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin podczas przemówienia na zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku.
Handel ludźmi jest obecnie zjawiskiem globalnym. Dotyczy około 40 milionów mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt na całym świecie. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi nielegalnego biznesu na świecie i jedna z najbardziej odrażających, ocenił watykański hierarcha.
Zdaniem sekretarza stanu jedyną adekwatną odpowiedzią na globalne zjawisko handlu ludźmi jest ogólnoświatowa mobilizacja. Nasze wysiłki muszą być współmierne do wyzwania, a na razie nie są, bo liczba zniewolonych wciąż rośnie. Nie zawiedźmy współczesnych niewolników, ciesząc się z poczynionych postępów, ale przekładajmy nasze deklaracje na czyny, wezwał kardynał Parolin. Zdaniem sekretarza stanu, aby wyeliminować handel ludźmi, należy niezwłocznie zająć się poznawaniem przyczyn tego zjawiska. Potrzebne jest także skuteczne ściganie przestępców zajmujących się tym procederem i długoterminowa opieka nad osobami uratowanymi z tego procederu.
Podejmując rozważanie nad wystąpieniem świętego Pawła na ateńskim Areopagu, Karol Wojtyła pokazuje nam, że trzeba prowadzić dialog ze światem, ale z pełną świadomością, że to Chrystus objawia nam pełną prawdę o człowieku. Przypomniano o tym w Watykanie podczas prezentacji włoskiego wydania kateches, które przyszły papież przygotował w 1965 roku. W Polsce ukazały się one w ubiegłym roku w książce pod tytułem Kazanie na Areopagu.
W watykańskiej prezentacji uczestniczyli kardynał Giovanni Battista Re, były prefekt kongregacji do spraw biskupów, wieloletni współpracownik Jana Pawła II oraz kardynał Luis Ladaria, aktualny prefekt kongregacji nauki wiary. Zwrócono uwagę na silne zakorzenienie kateches w zakończonym dopiero Soborze Watykańskim II. Podkreślono, że Karol Wojtyła przypominał o roli Chrystusa w poznaniu człowieka w kontekście, który panował w Polsce w 1965 roku, a zatem wobec ideologii, która chciała kształtować ludzkość i światowe braterstwo bez Chrystusa.
Kardynał Re, który współpracował z nim na przestrzeni całego pontyfikatu, przyznał, że był sceptyczny, kiedy Jan Paweł II wkrótce po konklawę zadeklarował na Mentorelli, że pierwszym zadaniem papieża jest modlitwa. Myślałem, że to tylko piękne zdanie. Potem się jednak okazało, że rzeczywiście cały jego pontyfikat opierał się na modlitwie. To było widać w każdej decyzji, nominacji, a nawet na każdej napisanej przez niego stronie, mówił kardynał Re, przypominając, jak wielkie było jego zdumienie, gdy zobaczył, że na wszystkich papieskich rękopisach widnieje zawsze jakaś inwokacja do Boga lub Maryi.
W istocie był to mistyk. Widać to było na przykład podczas wędrówek po górach. Kiedy dochodziliśmy na jakieś piękne miejsce, prosił, aby zostawić go samego. I tam się modlił, zanurzał się w medytację. Ale w codziennym życiu nie było żadnych nadprzyrodzonych zjawisk. Człowiek inteligentny, niezłomny, dalekowzroczny, o głębokiej myśli, wrażliwy, umiejący wpływać na bieg wydarzeń, ale siłę czerpał z Boga, był człowiekiem modlitwy. Posiadał niezwykłą umiejętność skupienia na modlitwie. Cokolwiek by się nie działo wokół niego, on, kiedy się modlił, nie zdawał sobie z tego sprawy. Był bardzo zatopiony w Panu Bogu. Widziałem to wiele razy, na przykład podczas podróży. Kiedy klękał przed Najświętszym Sakramentem czy Matką Bożą, mijał czas, a on tego nie zauważał. Musiałem mu przerywać, przypomnieć, że mamy spóźnienie i wtedy wstawał od razu, jakby nic się nie stało. Ale dzięki tej jego postawie modlitwy wielu nauczyło się od niego ufności i nadziei w poszukiwaniu sensu życia. Rozbudzał w ludziach poczucie Boga, świadomość, że go potrzebujemy. Wielu weszło dzięki niemu na drogę prowadzącą do Boga. La strada che porta
a Dio. W Watykanie odbył się pogrzeb kardynała Williama Levady, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W końcowej części liturgii uczestniczył papież Franciszek. Kardynał Levada zmarł w nocy ze środy na czwartek, miał 83 lata. Pochodził z archidiecezji Los Angeles.
Do kapłaństwa przygotowywał się w amerykańskim seminarium w Rzymie, studiował na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
W 1976 roku został powołany do pracy w Kongregacji Nauki Wiary. Po 6 latach powrócił do Stanów Zjednoczonych i był dyrektorem wykonawczym lokalnej konferencji episkopatów Kalifornii. Rok później Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Los Angeles. W 1986 roku został arcybiskupem Portlandu, w 9 lat później metropolitą San Francisco. W 2005 roku przejął po kardynale Józefie Ratzingerze kierownictwo Kongregacją Nauki Wiary. Funkcję tę pełnił przez 7 lat.
Choć w naszym kraju pozostaje jeszcze wiele spraw do uregulowania, a stopień biedy i analfabetyzmu jest bardzo wysoki, to jednak widać znaczną poprawę w traktowaniu wyznawców mniejszości religijnych. Opinię tę wyraził Paul Bhatti, pakistański lekarz, chrześcijański obrońca praw człowieka, znany m.in. z wielkiego zaangażowania na rzecz uwolnienia Azji Bibi.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego wskazał m.in. na konkretne czynniki wpływające na polepszenie sytuacji wyznawców mniejszości religijnych w Pakistanie.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 10 lat, to moim zdaniem obecnie widać znaczną poprawę. Nie przeprowadzono co prawda żadnych szczegółowych reform w tej materii, ale to, co da się zauważyć, to na przykład dużo mniejsza liczba ataków terrorystycznych, uwolnienie z więzienia Azji Bibi, polepszyło się też bezpieczeństwo. Oprócz tego stopniowo eliminuje się grupy ekstremistyczne. Zamknięto wiele szkół, gdzie wychowywano w duchu ekstremizmu muzułmańskiego. Widać również małe kroki robione przez rząd, które w relacjach międzyreligijnych dają nadzieję. Wspierają one pokojowe współżycie wyznawców różnych religii. Oczywiście, że kraj, który doświadczył wielu ataków przemocy, ataków terrorystycznych, potrzebuje czasu, aby wszystko uregulować. Do tego dochodzi oczywiście brak stabilności politycznej i ekonomicznej. Ponadto bardzo wysoki jest stopień analfabetyzmu, ale i te problemy powinny stopniowo być rozwiązywane.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.